Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Watykan wydał vade mecum na temat walki z nadużyciami. Nie wprowadza ono nowych norm, ale pokazuje biskupom, jak mają postępować, gdy otrzymają zgłoszenie o przestępstwie.
Chorzy i czciciele Maryi za pośrednictwem internetu łączą się dziś w modlitwie z grotą objawień w Lourdes. Trwa tam pierwsza światowa pielgrzymka wirtualna.
Ruch Black Lives Matter przejęli ludzie, którzy rzekomo walcząc z rasizmem, faktycznie promują ideologię gender i całą agendę antyrodzinnych działań, ostrzega południowoafrykański kardynał Napier.
16 lipca witają Państwa Łukasz Sośniak
i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Kongregacja Nauki Wiary wydała vade mecum na temat walki z nadużyciami wobec nieletnich. Nie wprowadza ono żadnych nowych norm, tylko w przejrzysty sposób systematyzuje dotychczasowe zasady. To swoisty podręcznik, który krok po kroku wyjaśnia, jak biskupi przełożeni zakonni mają postępować, gdy otrzymają zgłoszenie, podkreśla arcybiskup Giacomo Morandi, sekretarz tej watykańskiej kongregacji, w gestii której leżą najcięższe przestępstwa, w tym przypadki nadużyć duchownych wobec nieletnich.
O przygotowanie tego swoistego podręcznika biskupi całego świata prosili w czasie nadzwyczajnego szczytu w sprawie przeciwdziałania nadużyciom, jaki w ubiegłym roku zwołał papież Franciszek, zapraszając do Watykanu przewodniczących episkopatów z całego świata. Mówiono wówczas, że brakuje przejrzystego dokumentu systematyzującego wszystkie wprowadzone przez Kościół procedury na temat walki z nadużyciami.
Obecny vade mecum wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. 30-stronicowy tekst zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wyznacza konkretne zasady działania, praktycznie od momentu otrzymania zgłoszenia o nadużyciu do zakończenia procesu. Vade mecum przypomina o konieczności skrupulatnego i dokładnego zweryfikowania każdego potencjalnego przypadku nadużycia ze strony duchownych, nawet jeśli pojawił się on wyłącznie w mediach, sieciach społecznościowych, czy zgłoszenie napłynęło z anonimowego źródła. Jest to kolejne ważne narzędzie na drodze zdecydowanej walki z nadużyciami w Kościele. Przypomina, że musimy kierować się prawdą i sprawiedliwością, ale jednocześnie trzeba stawiać na odpowiednią formację i prewencję, podkreśla arcybiskup Morandi. Sekretarz Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary wskazuje, że vade mecum będzie systematycznie aktualizowane o wszelkie nowe normy i zasady walki z nadużyciami, jakie będą się pojawiały w Kościele. Wszystko po to, by winni zostali pociągnięci do odpowiedzialności, a w przyszłości takie przestępstwa nigdy więcej nie miały już miejsca.
W Lourdes trwa pierwsza międzynarodowa pielgrzymka wirtualna. Gromadzi ona na modlitwie za pośrednictwem internetu i telewizji tych wszystkich, którzy co roku z różnych krajów świata pielgrzymują do groty masabielskiej, lecz tym razem ze względu na epidemię koronawirusa nie mogą przyjechać do Lourdes. Od godziny 7 rano do 22 trwa nieprzerwanie transmisja modlitw, Eucharystii i świadectw.
Jak mówi Radiu Watykańskiemu rektor sanktuarium, Lourdes nie jest zamknięte dla pątników. Ich liczba się jednak radykalnie zmniejszyła. Teraz w tradycyjnych miesiącach pielgrzymkowego szczytu jest ich zaledwie 3000 dziennie. Z diecezji, które co roku organizowały pielgrzymki liczące po 3000 osób, teraz przybywają grupy zaledwie 30-osobowe.
Ksiądz Olivier Ribadodima przypomina, że dziś przypada rocznica ostatniego objawienia Matki Bożej. Tego dnia święta Bernadeta nie znajdowała się bezpośrednio przed grotą, lecz po drugiej stronie rzeki widziała Maryję z daleka. Również i ten dzień jest przeznaczony dla tych, którzy modlą się do Matki Bożej w Lourdes z daleka, za pośrednictwem mediów, bo w tym roku nie mogą być tu osobiście, mówi ksiądz Ribadodima.
Ta pierwsza światowa pielgrzymka wirtualna do Lourdes jest przede wszystkim znakiem nadziei. Pokazuje, że trudności i cierpienia nie mają ostatniego słowa. To nie jest ostatnie słowo Boga do człowieka. Dziś ludzie wierzący łączą się w modlitwie za pośrednictwem różnych sieci i telewizji, dokonują aktu zawierzenia Maryi. W niej pokładają swoją nadzieję. Ta pielgrzymka pokazuje też, że możemy trwać w jedności ponad granicami i na przekór wszystkim obostrzeniom sanitarnym. Sprawia to modlitwa. W ten sposób pokazujemy, jak odbudować więzi w naszym społeczeństwie naznaczonym przez indywidualizm. port jest miejscem, do którego przybywają ludzie z całego świata. Choć w tym roku nie mogą tu być osobiście, jednoczą się z Lourdes na modlitwie. Na tym polega znaczenie tego dnia. My oczywiście myślimy też o przyszłości, chcemy przygotować sanktuarium na przyszłość, dlatego odwołujemy się do wielkoduszności wiernych na całym świecie. Ale przede wszystkim ta pielgrzymka jest znakiem wiary, nadziei i jedności. To jest najważniejsze.
W Hiszpanii przypadające dziś liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Szkapleżnej jest Dniem Ludzi Morza. Zgodnie z tradycją marynarze wypływają z figurą Maryi na barwnie przybranych kutrach i łodziach. Tak było i dzisiaj, choć pandemia nie pozwoliła na zorganizowanie wieczornych procesji ani wspólnego świętowania. W tym roku przypada stulecie duszpasterstwa ludzi morza.
W wielu hiszpańskich portach rybackie łodzie wypłynęły dzisiaj w morze z figurą Matki Bożej Szkapleżnej, aby prosić o opiekę dla siebie i swoich rodzin. Powrót był jednak skromniejszy niż zazwyczaj z powodu koronawirusa. Figura Maryi została przeniesiona do rybackich kaplic, gdzie pozostanie przez cały dzień. W tym roku z powodu pandemii na ulicę nie wyjdą wieczorem barwne procesje. Ta sytuacja zachęca nas, aby modlić się bardziej niż kiedykolwiek za ludzi morza, którzy pomimo stanu alarmowego swoją pracą podtrzymują ekonomię światową, przewożąc podstawowe produkty dla naszego życia. Osobiście cierpią i ponoszą wielkie ofiary. Wielu zostało odizolowanych na statkach, napisał biskup Luis Quinteiro Fiuza, odpowiedzialny za duszpasterstwo ludzi morza z ramienia episkopatu. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Ruch Black Lives Matter przejęli ludzie, którzy rzekomo walcząc z rasizmem faktycznie promują ideologię gender i całą agendę antyrodzinnych działań. Wskazuje na to południowoafrykański kardynał Wilfried Napier, człowiek, który na własnej skórze doświadczył rasizmu, walczył z segregacją rasową i przyczynił się do upadku apartheidu. Hierarcha przestrzega, że w tym ruchu faktycznie chodzi o demontaż cywilizacji i kultury.
Kardynał Napier wskazuje, że ruch bardzo szybko przechwycili ludzie, którym bardzo zależy na tym, by pozbyć się kluczowych wartości, struktur i instytucji, jakie przez wieki stanowiły fundamenty cywilizacji i kultury. Widać to po ich postulatach, w których walka z rasizmem zostaje ogólnikowym wnioskiem, a pojawiają się konkretne postulaty promujące ideologię gender i uderzające w normalną rodzinę.
Dowodem tego jest m.in. poparcie, jakie ruch otrzymał od organizacji aborcyjnych. Chęć zmniejszenia liczby Afrykańczyków jest wyrazem rasizmu, tak samo jak udzielanie pomocy ekonomicznej tym krajom afrykańskim, które w zamian wprowadzą legislację promującą związki osób tej samej płci czy aborcję, uważa kardynał Napier. Czarnoskóry duchowny przypomina zarazem, że organizacja Black Lives Matter coraz otwarciej wypowiada się również przeciwko tradycyjnej rodzinie, neguje jej rolę w społeczeństwie oraz bożą wizję małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.
Ewangelicka organizacja adopcyjna z północno-wschodniej Anglii zmuszona jest wyrokiem sądu do uwzględniania par homoseksualnych jako potencjalnych kandydatów na opiekunów zastępczych lub rodziców adopcyjnych. Nie godząc się z wyrokiem sądu niższej instancji, organizacja Cornerstone zdecydowała się na walkę o zmianę orzeczenia w Sądzie Najwyższym.
Cornerstone, czyli kamień węgielny, brzmi nazwa organizacji adopcyjnej, która od ponad 20 lat działa w Sunderland. Jej specyfika to znajdowanie rodziny na zawsze dla dzieci, które kwalifikują się jako tzw. trudne przypadki. Kandydatami na rodziców mogą być wyłącznie chrześcijańskie małżeństwa. I właśnie ten element został zakwestionowany przez rządową agencję, która uznała, że wymagania te są dyskryminujące dla gejów i lesbijek. Sąd poparł stanowisko urzędników i nakazał umożliwić parom homoseksualnym rejestrację w bazie kandydatów na rodziców zastępczych. Uznano, że Cornerstone może rekrutować wyłącznie ewangelików, ale że chrześcijański etos organizacji nie jest sprzeczny z koniecznością akceptacji zachowań homoseksualnych przyszłych rodziców. Część orzeczenia o zachowaniu seksualnym placówka adopcyjna zaskarżyła do Sądu Najwyższego. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
Lisa Cameron ze Szkockiej Partii Narodowej sprzeciwiła się zakazowi oferowania pomocy kobietom w ciąży w pobliżu klinik aborcyjnych w Anglii i Walii, a także zalegalizowaniu prawa do aborcji w domach. Na Facebooku grożono śmiercią jej i jej rodzinie. Szkocka policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
Zdaniem posłanki niektóre komentarze nie były jedynie wyrazem negatywnych emocji, ale realną groźbą. Jestem zaniepokojona działaniami tych, którzy w ostatnich tygodniach podsycali w internecie nienawiść i toksyczną agresję. Zagłosowałam jedynie zgodnie z sumieniem, powiedziała Lisa Cameron.
W zeszłym tygodniu w brytyjskim parlamencie nie powiodła się próba dalszej liberalizacji aborcji na żądanie w Anglii i Walii. Po sprzeciwie deputowanych wycofana została jedna z poprawek, której celem była legalizacja aborcji w domach. Taka możliwość istnieje obecnie jedynie tymczasowo w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią.
Zachód dużo mówi, ale nie walczy o prawo do wzajemności. Od wielu już lat Erdogan chciał przekształcić bazylikę Hagia Sofia w meczet, a tu wielu chrześcijan nie ma nawet salki, w której mogliby się pomodlić, powiedział biskup Paolo Bizzetti, komentując reakcję środowisk zachodnich na decyzje władz tureckich w sprawie starożytnej chrześcijańskiej katedry dawnego Konstantynopola.
Zdaniem wikariusza apostolskiego Anatolii wyobrażenia Europy o Erdoganie są dalekie od realizmu. Dla tych, którzy żyją w Turcji, jego decyzja nie była zaskoczeniem. Turecki prezydent jest konsekwentny w swojej polityce, zwanej niekiedy neo-otomańską. Problemem jest nie tyle polityka prezydenta i jego partii, to my raczej powinniśmy zadać sobie pytanie, czego chcemy my jako Europejczycy, powiedział włoski biskup misyjny. Przyznaje on, że często mówi się o wzajemności, ale niewiele się robi, by ją zagwarantować. W Turcji z powodzeniem działają na przykład włoskie firmy. To pokazuje, że istnieją dziedziny, w których potrafimy wymagać wzajemności i ją otrzymujemy, kiedy tego chcemy. Co jednak robią Włosi, by uprawniona wzajemność w sprawie miejsc kultu stała się faktem, pyta biskup Bizzetti. Jego zdaniem, jeśli Europa porzuca chrześcijan w Turcji, to potem nie może się dziwić, że dochodzi do takich rzeczy. Przyznaję, że zgodnie z ostatnimi deklaracjami władz, chrześcijańskie mozaiki w Bazylice Hagia Sofia zostaną uszanowane i miejsce będzie dostępne dla zwiedzających, z wyjątkiem tych godzin, kiedy 5 razy dziennie będą się tam odbywać modlitwy muzułmańskie. Jednakże, jak zaznacza posługujący w Turcji biskup, transformacja bazyliki w meczet poważnie zmieni też charakter tego miejsca. Wchodząc do środka, będzie trzeba zdejmować buty. Kobiety będą musiały mieć chustę i będą wpuszczane osobnym wejściem.
Pierwszy Papa Mobil skończył właśnie 40 lat. Oryginalny samochód, zbudowany w związku z wizytą Jana Pawła II w Niemczech w 1980 roku, od września będzie prezentowany w Muzeum Mercedesa w Stuttgarcie.
Choć historia papieskich Mercedesów liczy ponad 90 lat, to jednak ten 40-latek jest wyjątkowy. Model G230 jako pierwszy został w pełni przystosowany do potrzeb Ojca Świętego. Z tyłu umieszczono specjalny fotel i poręcz, aby papież mógł podróżować na stojąco.
Miejsce dla Ojca Świętego zostało podniesione w stosunku do kabiny kierowcy o 40 cm i zabudowane przezroczystą kopułą z pleksiglasu. Dzięki temu Jan Paweł II był widoczny dla setek tysięcy osób uczestniczących w spotkaniach. W nadwozie wbudowano specjalne oświetlenie, dzięki czemu papież był widoczny nawet gdy na zewnątrz robiło się ciemno.
W zestawie znalazła się także automatyczna klimatyzacja, która zapewniała przyjemną temperaturę w przeźroczystej kopule w upalne dni oraz zapobiegała jej zaparowaniu przy dużej wilgotności. Po zamachu z 1981 roku samochód został wyposażony w kuloodporne szkło.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.